Witam wszystkich. Pozdrawiam ze zboru w Zabrzu, którym jestem jednym z kaznodziejów na co dzień. Chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat listu do Hebrajczyków. To jest jeden z takich, myślę, głębszych listów czy fragmentów teologicznych Nowego Testamentu. Dość trudny językowo. To muszę przyznać, że to jest, jak się uczy greki, a ja jestem nauczycielem greki Nowego Testamentu, to list do Hebrajczyków to na końcu można przerabiać. I to już, no, nawet dla mnie to nie jest jakby prosta lektura taka bez słownika. I to... Skupimy się na rozdziale 11, ale też trochę 10, bo myślę, że te rozdziały są jednak połączone ze sobą. Myślę, że to się dobrze wpisze w dzisiejszy temat tutaj nabożeństwa, modlitwę za prześladowanych chrześcijan, bo ten wątek się tam pojawi. I wiara jest, tutaj ten fragment znany, 11.1, definicja wiary. Właśnie nie do końca jest jasne, co to jest definicja, bo to różnie bibliści tutaj to określają, ale no, ten fragment jest kontynuacją w jakimś stopniu tego, co jest w 10 rozdziale. I nawiązuje też, ale to może potem przetrzymamy do 6 rozdziału. Zacznijmy od 10 rozdziału 32 wersetu. I tu od razu jesteśmy w temacie, który był właśnie przed chwilą. Prześladowanie chrześcijan. Tutaj mamy jakby to oryginalne prześladowanie z czasów starożytnych. Przypomnijcie zaś sobie dni wcześniejsze, w których już oświeceni przetrwaliście wielki bój z cierpieniami. Czy to obelgami, czy prześladowaniami, piętnowani, czy to będąc bliskimi tak traktowanych. Bo też z więźniami współcierpieliście, z radością przyjęliście grabie swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie porzucajcie więc swojej ufnej odwagi, która ma wielką nagrodę. Wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze bardzo, bardzo krótko, a nadchodzący przyjdzie i nie będzie zwlekał. Sprawiedliwy zaś mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie się nim cieszyć moja dusza. My jednak nie jesteśmy stawających się na zgubę, ale z tych, którzy wierzą, dla zachowania duszy. I to jest jakby fragment poprzedzający ten właśnie słynny o definicji wiary. Myślę, że warto mu się przyjrzeć i do czego to nawiązuje autor? Prześladowania. Bardzo nieprzyjemny czas, a jednocześnie mówi o tym trochę dziwnie, ponieważ mówi to o radości. No, to tak jak ta radość tutaj tak pasuje niespecjalnie. No, tutaj mamy cierpienia, bój, obelgi, prześladowania, piętnowanie i radość. No nikt normalny nie raduje się z takich rzeczy. I no, tutaj rzeczywiście jest już ta tajemnica wiary. Tu jest to działanie jej, czym ona jest. Kontekst jest skrajnie przeciwny do tego, co może wywoływać radość. Kontekst historyczny, ten, który widać, jest raczej budzący strach, rozpacz, smutek, a jest radość. No tutaj już jest mowa, bo przyjęli majątek, który jest lepszy i trwały, którego się nie da rozkraść, zniszczyć i który oczywiście wiemy, o czym tu mówi autor, choć nie jest tutaj to wprost. No, mówi o obietnicach, o tym, o tym, co będzie w niebie, co będziemy mieć razem z Panem już po tamtej stronie nieba, czasu, czy jak to nazwać. I tu jest w przekładzie jest ufnej odwagi. I no ja, tam jest takie słowo po grecku, no jest trudno oddać po polsku, to jest przekład dosłowny, ale tu chyba tak nie ma idealnie dosłownego przykładu. Myślę, że tutaj nie jest istotne, jak ten wyraz brzmiał po grecku, bo to jest akurat bez znaczenia. Ale może w jakim kontekście się ten wyraz pojawia i czym on oryginalnie był? To było słowo takie, które oznaczało zachowania, a także mowę, język, który jest przeciwieństwem mówienia takiego ozdobnego, miłego i sympatycznego. Mówienie w taki sposób i zachowanie się w taki sposób oznaczało, że się nie przejmuję tym, co ktoś chce pomyśli. Że po prostu robię to, co chcę i mówię to, co chcę. Kawę na ławę. I że po prostu czuję się nieskrępowany. Że jakby wy sobie myślcie, co chcecie, ale i tak nic mi nie zrobicie. I nic mi nie powiecie, co byściekolwiek mówili, to ja i tak zrobię i powiem to, na co mam ochotę. A jeżeli wam się to nie podoba, to wasz problem. To jest tam takie słówko, takie, które oznacza swobodę i które oznacza nieskrępowany język. Które oznacza właśnie takie wyzwolenie, takie poczucie bezkarności, poczucie braku lęku przed tym, co wy sobie pomyślicie. I tam właśnie jest takie słowo. Ono tutaj jest nazwane ufną odwagą. Nie wiem, czy to jest najlepsze, ale być może po polsku nie ma lepszego. Ja tu też jakiegoś żadnego konkretnego jednego słowa nie podam. Całą sytuację jest lepiej opisać, dlatego to też jest jeden z powodów, dla których warto znać tekst w oryginale. Bo żaden przykład, jakby nie był dobry, ja tu też nie proponuję lepszego przykładu. Lepiej właśnie wejść, jak to opowiedzieć jest łatwiej niż przełożyć. No właśnie, ja się tu nie wymądrzam, no, tłumaczy, bo sam bym tego lepiej nie przełożył. Tutaj jest właśnie lepiej to jest opowiedzieć. To słowo ufna odwaga, no oddaje to, co trzeba. Niemniej myślę, że do wszystkich kontekstów nie przeniesie, które są w oryginale. I tutaj jest takie poczucie, że mi wolno, że no i to zauważcie, no kontekst jest taki trochę dziwny, no bo tutaj jest przemoc, tutaj jest prześladowanie, a jednak jest poczucie, że nic mi nie zrobicie, że powiem szczerze to, co o was myślę i rzeczywiście mówi, nie porzucajcie tego, nie porzucajcie tej swobody, tej wolności, nie bójcie się. I myślę, że to jest w dużym stopniu fragment o tym, żeby nie poddawać się strachowi, żeby się nie bać i żeby się nie wycofywać. I to jest tutaj, pojawia się tu wytrwałość. I tu już jest bardzo blisko tego, o czym jest ten cały fragment. I jest tu mowa o obietnicy. Bóg ma obietnicę i tutaj mamy spełnić wolę Boga, a obietnica się wypełni. I tutaj jest kontekst krótko, że niedługo przyjdzie wybawienie. Oczywiście, że myślę, że tutaj to wybawienie należy rozumieć w kilku poziomach, bo w tym ostatecznym, który się też tu pojawia, no, Chrystus ciągle nie przyszedł w sensie takim pełnym, jednoznacznym, ale no już w starożytności się pewne rzeczy działy. Pamiętajmy, już Bóg zainterweniował, chrześcijanie wyszli na przykład z Jerozolimy i rzeczywiście różne rzeczy się działy. Jerozolima została zburzona, ale chrześcijanom wtedy nic się nie stało. I później też się działy różne rzeczy. Chrześcijanie przeżyli wszystkie prześladowania. Ale oczywiście czekamy ciągle na te wybawienie takie ostateczne. Ono jeszcze nie nastąpiło, ale rzeczywiście Bóg jest ciągle z nami. Tutaj jest, no to też jest bardzo trudno w tłumaczeniu oddać, mamy takie przeciwstawienie, mianowicie wycofywanie się i wiara. Tutaj jest czasownikowo cofający się na zguby i którzy wierzą na zachowania duszy. W oryginale jest to rzeczownikowo. Wycofywanie się, ucieczka i wiara. Że można być albo człowiekiem wycofywania się, no dobrze, to ja już sobie pójdę, albo człowiekiem wiary, który mówi, a ja sobie nie pójdę. A ja tu zostanę. Wiara jest właśnie takim trwaniem. Trwaniem w okolicznościach niesprzyjających temu trwaniu. trwaniem na przekór, trwaniem wbrew temu, co się dzieje. I rzeczywiście tutaj pojawia się główna myśl. No wiara nie jest reakcją na to, co widać. To znaczy jest taką reakcją przeciwstawną. Jakby normalnie reakcja na to, jak mnie ktoś prześladuje, to jest, że ja uciekam. To jest reakcja biologiczna, psychologiczna, naturalna. Każde zwierzę, no i człowiek zachowując się zgodnie z instynktem, jak się go prześladuje, ucieka. No sama ucieczka też nie jest zła, czasami rzeczywiście warto uciec, ale no tu też chodzi o takie wycofywanie się z wiary, takie właśnie poddawanie się. No to jest też, co słyszeliśmy dzisiaj o Chinach. Są propozycje takie nie do odrzucenia. No tutaj to sobie daj spokój z tym chrześcijaństwem. No twoi rodzice tutaj się zajmują się głupotami, ty jesteś tutaj młody, zdolny, zapiszesz się do nas, tutaj będziesz robił wielkie rzeczy dla naszej ojczyzny. No i to ci nie jest potrzebne. Tutaj mamy dla ciebie lepsze propozycje. A oczywiście to jest jedna strona pokusy, no druga już takie, no a jeżeli nie, no to pamiętaj, że my tam wiemy o twojej rodzinie. No ja wiemy, gdzie chcesz pracować. Powiemy twojemu szefowi, co ma o tobie myśleć, albo coś tam zrobimy twoim rodzicom, czy i tak dalej. No niestety takie metody są. Takie metody były zawsze. Prześladowania są częścią ludzkości, a prześladowania chrześcijan no niestety były od początku i one, tak jak powiedział Michał, nie są czymś przypadkowym. Są częścią bycia chrześcijaninem, bym powiedział. One tkwią w definicji chrześcijanina, są zawarte w tym, co mówił Pan Jezus, że będą was traktować tak samo jak mnie. On został zabity na krzyżu i my nie mamy co liczyć na to, że nam będzie łatwiej. Rzeczywiście, w Europie nikt nas na razie nie prześladuje. Może za naszego życia nie będzie. Tego nie wiemy. Może będzie, może nie. Ale to nasze chrześcijaństwo jest takie sobie. Myślę, że ja bym się czuł skrępowany przed chrześcijanami z tych krajów, gdzie są prześladowania, bo ja myślę, że oni wiedzą, że naprawdę wierzą, a nam się tak wydaje, że my wierzymy. I myślę, że prześladowania są takim testem. Czy rzeczywiście wierzysz, taki dowcip kiedyś czytałem, że jest nabożeństwo, niech będzie właśnie baptystyczne i zbierają się ludzie i nagle przychodzą panowie w kominiarkach i z bronią i mówią: ci, którzy są gotowi umrzeć za wiarę, zostają. Ci, którzy się tutaj wiary wyrzekną, mogą odejść. No i odeszli. No parę osób zostało. No i potem, jak już wszyscy odeszli, podchodzą ci panowie do pastora i mówią: pastorze, obłudnicy sobie poszli, można zaczynać nabożeństwo. I no właśnie, myślę pytanie, no gdyby to było naprawdę, no jak my byśmy się zachowali załóżmy na przykład, no myślę, że wielu ludzi nie miałoby problemu z oddaniem życia, ale wyobraźmy sobie, że nie byłoby to oddawanie życia, ale na przykład taka perspektywa długotrwałych, okrutnych tortur. Na przykład teraz rzeczywiście nasza wiara, albo jeszcze lepiej, patrzenie na tortury bliskich. To jest najbardziej wyrafinowana forma prześladowań, też często stosowana w historii. I no właśnie, teraz to są bardzo trudne rzeczy. Niemniej chrześcijanie ufają Bogu, że przez to ich jakoś przeniesie, że pozwoli im wytrwać. I przeczytajmy teraz tą definicję wiary, jaką podaje autor listu do Hebrajczyków. Wiara natomiast jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości rzeczy niewidzialnych. No rzeczywiście tutaj autor trochę dodał, może spełnienia się i treścią, i prawdziwości, trzy słówka. No, myślę, że można to jakoś oddać inaczej, aczkolwiek ja się zgadzam, fragment jest trudny do przełożenia i ja chyba nie mam patentu na lepszy przykład, ale wolę kazanie mówić o tym fragmencie niż go tłumaczyć. Zdecydowanie łatwiejsze. Wiara to jest oczywiście tyle, co ufność. Wiara to jest takie przekonanie właśnie, że no nie jestem pewny, nie wiem tego, ale ci zaufam. Tutaj mamy, jak wiemy, w Biblii Warszawskiej jest słowo pewność, ale to chyba nie o pewność chodzi, to nie jest dobry przykład. Tutaj jest podstawą spełnienia się, może być tak, ale to chyba też mi się nie podoba, ten przykład, aczkolwiek sama podstawa jest dobra, ale to jest to dodane spełnienia się, to już jest pewna interpretacja. Chociaż no, nie mówię, że najgorsza, ale tam jest, oczywiście jest takie słowo, które etymologicznie znaczy tyle, co nasza podstawa. Znaczy to jest tyle, co stanie pod. Myślę, że tak do najdosłowniejszy, ten to jest właśnie na przykład to, jest podstawą tutaj mównicy, czyli coś, co nadaje stabilność, dzięki czemu coś nie spada i co stoi właśnie pod. Ale to może oznaczać różne rzeczy, jakieś takie podtrzymywanie, takie właśnie wszystko, co jest stałe, co jest trwałe, wszystko, co stoi w miejscu. Nawet jak na przykład lew się zaczajał gdzieś na jakąś tam antylopę, to też to było tym słowem określane tym samym. Nawet jakiś osad w gankach, który się przylepił do dna, też był nazywany tą rzeczą coś gęstego, co opadało, jakaś gęsta zupa. Też było tak określone jakieś drewno, materiał, z którego się coś robiło. Również jakaś substancja, coś, co stanowi o istocie. I takie znaczenie istota jest na przykład w tym liście, kiedy jest mowa, że syn odbija istotę ojca, zaraz na początku. I to jest to samo słowo, oczywiście w innym kontekście niż tutaj, to trudno to tak samo tłumaczyć, ale to jest właśnie słowo, które oznacza pewną trwałość, pewną podstawę, pewną taką, no rzeczywiście można się domyśleć w kontekście wiary podstawy spełnienia, ale w jakim sensie podstawą spełnienia? No w tym sensie, że jest to trwanie, że jest to stanie i że to jest takie, wiara wiąże się z cierpliwością, z trwałością, ale też jakby ma związek z tym właśnie, czego jest wyprzedza to, co ma przyjść, jest zapowiedzią tego, co ma przyjść, jest zapowiedzią tego, co jest przedmiotem nadziei. No tutaj jest to dość dobrze, z wszystkiego, co jest treścią nadziei. Tutaj jest też to, tutaj język polski po prostu przeszkadza w przekładzie dobrym, ponieważ my, rzeczywiście to jest ciekawe, że w języku polskim my nie mamy słowa, my nie mamy czasownika, który by był odpowiednikiem nadziei. Mamy miłość, no kochać. Wiara to wierzyć, a nadzieja, no możemy powiedzieć mieć nadzieję. No ale to nie jest jedno słowo, to jest mieć plus rzeczownik nadziei. A jak wiemy, nie ma problemu w innych językach z tym. I hope po angielsku powiemy, ich hoffe po niemiecku. I ospero tam gdzieś po włosku, czy ospero po hiszpańsku. I nadiejus po rosyjsku. I tutaj jest to imię słów, to jakby no mamy słowo po polsku, które by tu było, tylko ono znaczy zupełnie coś innego, to humorystycznie powiem, jakby z rzeczy nadziewanych, czy takie, które są właśnie spodziewane, no od nadziei to by były nadziewane, ale czy nadziane, to jest już coś innego. Ale właśnie tu chodzi o tego typu słówko, czyli tego, co jest przedmiotem nadziei, tego, o czym mamy nadzieję. I to jest, i właśnie wiara jest tą podstawą tego, jest hipostasis, jest trwaniem w tym, na co mamy nadzieję, jest trwaniem przy tym, na co mamy nadzieję. I tu widać, że wiara i nadzieja są ze sobą, bo w niektórych przekładach to się czuje dobrze, że jest ta nadzieja, jakby nie widać, że to ma związek z nadzieją. Wiara i nadzieja, no i mamy jeszcze miłość, to są te trzy takie cnoty, o których mówi apostoł Paweł, zwane czasami cnotami teologalnymi, czyli takimi dotyczącymi bezpośrednio Boga. Ja bym powiedział, że to są chyba najlepsze określenia na to, co my mówimy relacją z Bogiem. Relacja z Bogiem brzmi dość słabo. Tam się wiara i nadzieja i miłość nie kojarzą z relacją, no ale są relacjami. Wierzeniem Bogu, pokładaniem nadziei w Bogu i kochaniem Boga. I proszę, to jest jak najbardziej relacja. I Przeczytajmy może fragment z tego samego listu, ale z 6 rozdziału. To jest jakby ten sam temat, co się już pojawia wcześniej. Gdy bowiem Bóg składał od 13 wersetu 6 rozdziału. Gdy bowiem Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na samego siebie, mówiąc: zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. A ponieważ Abraham był cierpliwy, doczekał się spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, przysięga przypieczętowuje koniec każdego ich sporu. Stąd Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niezruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę, by uchwycić się przedłożonej nam nadziei. Trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł za nas Jezus, stając się na wieki arcykapłanem według porządku Melchizedeka. To jest moim zdaniem fragment zasadniczy dla tego fragmentu. Pamiętamy, że człowiek, który czytał te listy po kolei, my to czytamy dzisiaj wszystkie te listy, teksty biblijne na wyrywki, ale te listy to były listy. No, normalnie jak czytacie list? Tak? Od środka tam parę linijek, no, jak dostajecie list, to czytacie od początku do końca cały. I pierwotni adresaci tak czytali te listy i trzeba pamiętać, że to, co było wcześniej, jest właściwym kontekstem. I to jest dokładnie to. Zauważmy, że to jest dokładnie o tym samym fragment. I jest o obietnicy, jest o wytrwałości w obietnicy, o cierpliwości i o prawdomówności Boga. Bóg jest tym, tą podstawą. Mamy tu piękny obraz zasłona, jest zarzucona kotwica. No tutaj jesteśmy w mieście jachtowym, no tutaj też na jeziorach są porty i są kotwice. I teraz no, kotwica powoduje, że co? Że statek stoi w miejscu, że se nie pływa tam, gdzie go wiatr podmucha. I jakby no tutaj mamy, jest ta kotwica połączona ze statkiem, no i z tym czymś, czego się chwyta. Tym, czego się chwyta, jest tutaj obietnica Boga. Ten łańcuch, na którym jest przyczepiona, jest właśnie pod tym statkiem, gdzieś tam jest odpowiednie urządzenie i to jest właśnie ta podstawa. I dlatego ten statek stoi w miejscu. I nasza wiara właśnie stoi w miejscu, ma stać w miejscu, nie dać się tym wszystkim dmuchnięciom strachu, prześladowań, różnych propozycji poddać, ma stać w miejscu. I właśnie jakby ta kotwica przychodzi z innego świata, za zasłony, właśnie z Bożej rzeczywistości. I my tu mamy trwać. I o czym jest mowa? Przekonaniem o prawdziwości rzeczy niewidzialnych. Tam w oryginale jest wyraz też taki ciekawy, który też trudno oddać jednym słowem po polsku, który normalnie w Grecji był używany w kontekstach sądowniczych. Wyobraźmy sobie, że jest proces i ktoś was o coś oskarża, o coś mało przyjemnego, za co się idzie do więzienia na długie lata na przykład. No i rzuca wam jakąś mowę, a bo on powiedział to, a tamten widział, że był tam i że tutaj wszystko wskazuje na to, że to zrobił. I teraz wy macie coś na swoją obronę. No ale nie, on tu nie wziął oskarżyciel pod uwagę tego i tego, a ja mam tu dowód na to, że to tak nie było, jak on mówi. I właśnie to słowo, to taka mowa obronna, taki argument w obronie przeciwko czemuś jest właśnie tutaj użyte i czyli w obronie czego? Rzeczy niewidzialnych. Czyli jakby te wszystkie okoliczności, tutaj te prześladowania i to, co widzieliśmy na przykład w tym filmiku o Chinach, te wszystkie propozycje niemoralne i te wszystkie właśnie sugestie, żeby zerwać z wiarą, te wszystkie niesprzyjające okoliczności są tym oskarżeniem, są tą propozycją, a zrezygnuj z tego. A przestań trwać przy wierze i wiara jest tą odpowiedzią, a jednak nie. A jednak nie skorzystam. I odnosi się do czego? Do rzeczy niewidzialnych. Rzeczy widzialne są tym, co no, rzeczywiście co widać no, z definicji. I one rzeczywiście wzbudzałyby w nas no, reakcję poddania, reakcję ucieczki, reakcję rezygnacji. Tym, co nas trwa, co jest właśnie z tą kotwicą związane, co jest za zasłoną, to są rzeczy niewidzialne. I wiara jest jakby dowodem właśnie rzeczy niewidzialnych. Jest obroną istnienia rzeczy niewidzialnych, bo jakby pochodzi przez nadzieję z tamtego świata. I jest takim wglądem, takim bym powiedział pewnym Judaszem w drzwiach, że oto idzie wybawienie. Jest przejrzeniem, że tutaj no tak jakbyśmy na przykład tutaj byli w zamknięciu i tutaj jest jakaś sytuacja niesprzyjająca, ktoś tutaj na nas napadł, ale widzimy przez Judasza, że to zbliża się wybawienie. Policja, ktoś kto tutaj przyjdzie i zrobi porządek i aresztuje kogo trzeba. I to wtedy wiemy, wasze dni są już policzone. Wy nas możecie straszyć, wy nas możecie tutaj gnębić, ale przekraczę. I chrześcijanin żyje właśnie w kontekście tego, co niewidzialne. I wiara się odwołuje do, jakby do tego, co niewidzialne i to też widać i do tego, co przyszłe. To są dwie różne rzeczy, ale oczywiście one się ze sobą łączą i wiara odnosi się do jednego i drugiego. Nadzieja tylko do tego, co przyszłe. Nie można mieć nadziei na to, co już jest. No nie mamy nadziei na to, że Bóg jest. No. Wierzyć w to możemy. Nadzieję mamy na pełne przyjście Jezusa, takie już ostateczne przemiany ziemi, wybawienie Kościoła. Na to możemy mieć nadzieję. I bo oczywiście Jezus jest jakoś tam obecny w naszym życiu, ale wiemy, o czym mówi, takie właśnie widzialne, jednoznaczne już przyjście spełnione i że Jezus będzie z nami tak, że nigdy nie będzie miał wątpliwości. I zapanuje nad ziemią w sposób jednoznaczny. I to jeszcze się nie stało. No, jakby nie patrzeć, to nie żyjemy w Królestwie Mesjańskim. I Boża wola się nie dzieje. Ale wiemy, że to się stanie i chrześcijanin właśnie żyje tą nadzieją i żyje tym, co mówi Bóg. I ze względu na taką wiarę starsi ludu otrzymywali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Ja mam nadzieję, że się Piotr Zaręba na mnie nie obrazi, że ja tak się tutaj pozwalam na polemikę z jego przekładem, ale to celowo wybrałem fragment, bo ten fragment jest po prostu trudny do przekładu i jest jakby tutaj można się podzielić tutaj tą greką, to proszę też mi wybaczyć za przemądrzałość. To jest przypadkowo, po prostu to jest tak trudny fragment, który najlepiej jest omówić właśnie w kazaniu, bo żaden przekład tego nie odda, jakby nie był tłumacz. To po prostu to jest fragment na kazanie, a nie na jednoznaczny przekład, bo każdy przekład będzie tutaj, chyba że dodamy jakąś całą serię przypisów do tego przekładu, ale to też chyba nie o to chodzi w przekładzie. I tutaj w oryginale to jest rzadko tłumaczone tak jak trzeba. No chyba się nie da, no też nie wiem jakbym to przełożył. Mianowicie tam stawia słowo wieki, czy też może eony. I tam jest, czyli to jest, że Bóg, że wieki zostały, no ale jakie wieki? Jakby tak mi się przełożyli, to nikt nie wie o co chodzi. Tutaj to Zaręba, to co istnieje w czasie i przestrzeni. No, oddaje to pewien aspekt, czasami jest tłumaczone jako światy. No to daje jakieś poczucie, no nie wiem, wielu światów, że tutaj głosi Biblia jakieś naukę, teorię wieloświatów, no to dziwne by było. Jakieś może do gnostyków byłyby odwołania. Nie, to jakieś skojarzenia zupełnie niewłaściwe. Tu chodzi o wieki, czyli o ten wiek i o ten przyszły wiek. Czyli Bóg kontroluje czas. Oczywiście, no, że jak czas, to też tutaj już i przestrzeń, bo to wszystko jest razem. Ale że jakby Bóg jest władcą historii. Że Bóg nic się nie dzieje przypadkowo i Bóg jakby ma kontrolę nad wszystkim. To nad tym, co było, nad tym, co jest i nad tym, co będzie. I to jest wszystko stworzenie Boże. Myślę, że łatwo tu warto myśleć o Bogu. No to jest takie porównanie teologa i filozofa VI wieku Boecjusza, myślę, dość dobre. I w tym kontekście warto je przytoczyć, że Bóg jest jakby ponad czasem wieczności. Z wieczności patrzy na cały czas tak, jak patrzymy ze wzgórza na dolinę. Widzi wszystko naraz. Widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I rzeczywiście całą tą dolinę stworzył. Jakby Bóg ma nad wszystkim panowanie i tutaj nie ma determinizmu, bo ludzie jakby postępują zgodnie z tym, co chcą i to jest dla nich próba, ale Bóg jakby wszystko już widzi naraz. I tutaj właśnie jest tekst o tym, że Bóg to kontroluje i to my to wiemy przez wiarę. I to też jest, myślę, ważne w kontekście, to jest rzadko podkreślane, ale myślę, że to należy myśleć w tym kontekście tych prześladowań. Teraz jest kiepsko, ten tekst mówi. Teraz to was prześladują, czy kiedyś was prześladowali. Obietnice nie są spełnione. I to, co widać w tej chwili, to nie napawa nas niczym pozytywnym. Ale Bóg panuje nad czasem. I to Słowo Boże określa to, co będzie, a nie to, co jest teraz. To jest, myślę, przesłanie tego fragmentu, że to Boże Słowo jest... oczywiście można wyrywać to z kontekstu i tu wtedy mamy o tym, że Bóg stworzył świat słowem, to też jest prawda, ale to warto to umieścić w tym kontekście. To, co się dzieje i podlega działaniu Bożego Słowa i to, co jest teraz, nie wyznacza tego, co będzie, tylko to, co Bóg chce, żeby było, wyznacza to, co będzie. I dokładnie tutaj te wszystkie przykłady bohaterów wiary. Nie ma tu czasu, żeby ich omawiać tutaj, ale to nie da się też pominąć. Myślę, że warto tu się do kilku odwołać. O czym one wszystkie mówią? One mówią o zwycięstwie tego, co widzialne, nad tym, co niewidzialne. I rzeczywiście tutaj ten fragment mówi, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. I to dotyczy to oczywiście powstania ziemi, ale to też wszystkiego, co się dzieje. I dokładnie wiara jest właśnie czymś takim. Dzięki wierze wiemy, że jakby świat pochodzi od Boga, a nie od tego, co widzialne. Nie od tego, co jest. I teraz o czym mówi ten fragment? Potem mamy Abel i Kain. Abel złożył Bogu, bo otrzymał świadectwo tutaj, że jest prawdziwy, gdyż Bóg poświadczył jego dary. Umarł, ale on był wierny Bogu. Tutaj jakby wszędzie się coś pojawia w tych fragmentach śmierć. Albo śmierć rzeczywista, albo potencjalna, albo śmierć wrogów, ale tu wszędzie jest śmierć. I jak się temu przyjrzeć, to wiara jest przedstawiana właśnie taka, jak taka kładka, czy właśnie może jak ta kotwica tutaj połączona, czy ta kładka powiązana z tą... Zresztą to właśnie, jak jest statek przybity do portu, to dzięki kotwicy stoi w miejscu. Dlatego można wyjść na ląd po pokładce odpowiedniej, czy na tym, co się tu wychodzi, czy jak to się tam nazywa. I to jest właśnie coś takiego. A jakby ta woda, która rzeczywiście w Biblii ma charakter taki demoniczny, chaotyczny, jest tym, no tutaj kontekst kotwicy, no to jesteśmy w wodzie, przecież kotwica się używa na statkach. I wiara jest tą taką właśnie razem z nadzieją, które są powiązane właśnie, bo w definicji wiary mamy nadzieję, to nie są rzeczy osobne. I wiara jest właśnie tym wyjściem, tym trwaniem wyjściem na tą drugą stronę przez nad tym, co oznacza chaos, śmierć. No, Abel od razu już przeszedł do wieczności, ale Henoch, no bezpośrednio, znaczy w ciele przeszedł do wieczności, dzięki wierze został przeniesiony Henoch, także nie oglądał śmierci. On jak na tą śmiercią przeszedł od razu w ciele do nieba. Ale jak mówię, zawsze się pojawia problemy śmierci. Abel dokładnie umarł. Ten nie umarł, tylko został przeniesiony, także nie widział swojej śmierci. Potem co mamy? Potem mamy Noe. Noego. Noe, no... No zauważmy tutaj, Noe jest pięknym przykładem właśnie tego triumfu, tego, co nie widać, na tym, co widać. W kategoriach tego, co widać, to był wariat, no powiedzmy sobie. No kto normalnie buduje arkę w środku lądu, tak sobie, bo coś mu tam się uroiło. No tak był odbierany, to nie miejmy żadnych wątpliwości. I zresztą tak byśmy odbierali każdego, który by dzisiaj budował jakąś arkę. I to przecież budowają wiele lat. No dlatego, że wiedział, że przyjdzie potop, którego nie było widać, co potop przyniósł? Potop przyniósł śmierć. Ta arka pozwoliła przetrwać, dopłynąć potem już do brzegu jakby w czasie, jakby do nowego świata. Abraham wyszedł To oczywiście było w dwóch częściach, pamiętamy, no ale ostatecznie znaleźł się tam w ziemi Kanaan, potem jeszcze w Egipcie i właściwie całe życie wędrował. I no dostał obietnicę, ale ona się jakoś tak słabo spełniała za jego życia. On właśnie się Izaak narodził, późno już. I ten Izaak miał być oddany w ofierze, no to zupełnie. I czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i wykonawcą jest Bóg. To jest tu ładna metafora. I doczekał się i no nie doczekał się jakby dosłownie, ale doczekał się no jakby w swojej nadziei, wiedział, że tak się stanie i sam spełnił to, oddając Izaaka na śmierć. Wiemy, że nie umarł, no ale miał umrzeć. I znów tu jest mowa o tym, że miał nadzieję na jego zmartwychwstanie. Czyli znów ta wiara jest jakby przejściem ponad śmiercią. Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co ogłosiły obietnice, lecz z daleka zobaczyli, to co właśnie mówię, że jakby spełniło się, to tak właśnie widzieli, ale no z daleka zobaczyli je i przywitali i wyznali, że są gośćmi i przechodniami na ziemi. Wiara właśnie czyni nas przechodniami. Teraz pytanie, na ile my jesteśmy takimi przechodniami? Na ile jesteśmy zakorzenieni w tym świecie, w tym, co widać, a na ile jesteśmy przechodniami w tym, co w stronę tego, co nie widać? 15. Jeśli by im chodziło o te, z której wyszli, mieli czas do niej wrócić. Chodziło im o nową ojczyznę, do której, nie, no właśnie do niebieskiej. I tutaj mamy mowę o Izaaku, właśnie w 17 wersecie. Potem mamy Jakub i Ezaw. No i wreszcie mamy Mojżesza. Następny wariat w ludzkich kategoriach. Jeżeli goni mnie armia najpotężniejszego państwa w tamtych czasach, a ja mam startów kobiety, dzieci, ludzi generalnie nieuzbrojonych, i uciekam przed tą armią i co, lecę w stronę morza bez traty statków i tam łodzi czegokolwiek, no to jaki mam wybór? Albo że zostanę zabity na ziemi, albo że potopię się w wodzie. No, pływać niby można, ale no, powiedzmy do pewnego momentu, a oni te też mogli pływać i mogli nas wystrzelać i wybić i ileż można. I tutaj w kategoriach ludzkich, zmysłowych, normalnych, to był wariat. No i to, zresztą oni tak to odbierali, przecież oni już szemrali, no coś gdzieś ty tutaj zaniósł z Mojżesz, co ty chcesz tutaj wielką rzeź zrobić, bo na to się zapowiadało. No Mojżesz zaufał Bogu, temu co niewidzialne i przeszli przez to, wiemy, w sposób taki nadprzyrodzony i no, w każdym razie spełniony jakby zgodnie z Bożą obietnicą. Bóg powiedział, zaufał tam, bo oczywiście być może były jakieś zawiały wiatry, no ale one zawiały akurat w tym momencie, kiedy miały zawiać, dokładnie tak jak ten, że ocaleli wszyscy Izraelici, a Egipcjanie, którzy poszli za nimi, już nie. To widać już było, że to była spełniona Boża obietnica i tutaj nikt nie miał wątpliwości, nawet ci, którzy szemrali. I tutaj wszystkie historie są podobne. I no, mamy tu na końcu tym, od 32 wersetu. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze pokonali królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. I tutaj się często kończy na tym. Rzeczywiście można tu zrobić przerwę. Wiara tak działa. Robi cudowne rzeczy i dzisiaj chcemy częściej właśnie słuchać o tym, bo to jest krzepiące, bo to jest miłe, to jest fajne. No kto by z nas nie chciał doświadczyć takich rzeczy? Ale no właśnie. I rzeczywiście wiele z tych opisów bohaterów wiary no pasuje do tego. Choćby właśnie Noe, czy tutaj Mojżesz. Cudowne dzieła Bożej mocy. No ale już Abel nie, niekoniecznie. I czytamy tu dalej. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei przeszli próbę zniewag i biczowań, a ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przerzynani, pomarli przez cięcie mieczem. Błąkali się w kozich skórach, wynędzniali, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I ci wszyscy, którzy z powodu wiary otrzymali dobre świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, gdyż Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego, tak by oni bez nas nie zostali doprowadzeni do celu. Właściwa, ta pełniejsza, najpełniejsza obietnica dopiero się spełni. Jej spełnienie jest dopiero przed nami i to też daje nam wytchnienie. Teraz pytanie, po co nam jest ten tekst? No, póki co nam nie grozi łażenie w kozich skórach, ani błąkanie się, ani przeżynanie piłą. Ale pamiętajmy, przeżynanie piłą nie tak dawno mieli Polacy, na przykład na Wołyniu, i takie rzeczy się ciągle dzieją. I to nie jest znów takie odległe, takie abstrakcyjne. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ludzkie okrucieństwo nie zna granic, ludzka pomysłowość w zwęczeniu bliźnich i no kto wie, czy nas też kiedyś to nie spotka. Oczywiście, nawet jeżeli nie, to pokusy też nie przestały być, może są nawet silniejsze. Pokusy do tego właśnie, żeby się zakorzenić w tym świecie i mieć ojczyznę, jakby ją nie definiować, tylko w tym świecie i nie przejmować się tym, co nie widziałem. I to jest dokładnie odwrotność wiary. Wiara jest zakorzenieniem w tym, co jest widzialne. Wiara jest właśnie w tym, czego nie widać. I wiara jest właśnie takim poczuciem, że jesteśmy, wisimy na tym włosku, na tej nitce, która zwisa z nieba. I dzięki niej funkcjonujemy. A jakby, że ona jest zakorzeniona właśnie tam, że tam jest właśnie ten Bóg prawdomówny, którego obietnica się spełni, gdzie ta obietnica, gdzie ta nadzieja wisi. I on ją trzyma. I teraz, ale my jej nie widzimy, bo jest poza zasłoną. I teraz pytanie, czy tkwimy w stałości dzięki tej kotwicy i wierzy z nią związanej, czy też pozwalamy, żeby nas tutaj te fale i wiatry dmuchały, gdzie mają ochotę. I to jest właśnie pytanie, myślę, że tutaj w naszym życiu bynajmniej tych wiatrów i tych fal nie brakuje. One są bardziej podstępne. Tam w pewnym sensie, takim ludziom prześladowanym w pewnym sensie jest lepiej, bo tam jest wszystko zdefiniowane jasne. Jak są prześladowania, to wiadomo, że są prześladowania. Jak są propozycje kariery takie jednoznaczne, prześladuje się Kościół. U nas no nie ma tak. No, nikt nam nie powie, proszę Pana, tutaj nie chodź Pan do baptystów, czy proszę Pani, bo my sobie nie życzymy. No. To my się czasami, niektórzy kreują się na męczenników, takich jakichś bohaterów, ale to jest kreacja, to naprawdę nikomu się krzywda nie dzieje, no i dobrze. No to ja tego sobie nie życzę. Ale ta nasza dojrzałość polega na tym, żeby jednak być wiernym, to nie jest proste, dlatego że my ciągle walczymy z czym? No walczymy z pewnym trybem życia, który zawsze, to co Biblia nazywa światem, jest zawsze sprzeczny z Bożą wolą, jakby nie był. I zawsze tak było, to nie, że żyjemy w jakichś gorszych czasach. W żadnych czasach świat nie jest zgodnie z Bożą wolą. I żyjemy, nasza natura, no ona jest tak pokręcona przez nasz bunt, że ona też nigdy nie jest zgodna z Bożą wolą. I my chcemy po swojemu. My chcemy się oderwać z tej kotwicy i se płynąć tam gdziekolwiek. Tylko, że wtedy nas poniosą te wiatry i te fale. Jak to powiedział Marcin Luther. Człowiek jest jak osiołek, którego dosiada albo Pan Bóg, albo diabeł. I teraz właśnie jest, no jak nie Pan Bóg, to diabeł, jakby to nie było. I wiara jest właśnie tym trwaniem przy Panu Bogu i tym otwarciem oczu na to, co nie widziałem. I jest takim właśnie wglądem poza tą zasłonę, która nam pozwala właśnie, żeby tym potrzebtą, jak to było, pożądliwość świata, pożądliwość, znaczy świat, diabeł i ciało nas kuszą. No diabeł jest jakby tutaj tym szefem wszystkiego. On oczywiście rzadko nas kusi bezpośrednio, jeszcze są te wszystkie siły jakby podległe, demoniczne. I potem pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pragnienie żywota to jest to, co jest właśnie w świecie. Czyli pycha, zachcianki i nasze jakby pragnienia. I to co widzimy, że rzeczywiście nas odrzuca od tego, co nie widzimy. I teraz pytanie, w czym tkwimy? na czym wisimy, na jakim wosku, czy na tym wosku zwisającym z nieba, który jest kotwicą, która pozwoli nam zachować stabilność, czy raczej wolimy zaufać temu, co widzimy, temu, co jest realne i bliskie, co jednak nas skaże na właśnie poddawanie się falom i wiatrom. I myślę, że każdy chrześcijanin w pewnym momencie przez taką próbę musi przejść. W co właściwie wierzy. W przypadku krajów, gdzie są prześladowania, ta próba jest taka dość jednoznaczna. To nie znaczy, że w naszym życiu jej nie ma. Jak ja obserwuję, to jak się ludzie nawracają, to mają przez jakiś czas taki miesiąc miodowy. To jest nawet więcej niż miesiąc. To może być rok, dwa lata. Potem jest taki okres takiego, bym powiedział, życia takiego przeciętnego, gdzie już opadają te takie emocje, takie bliskie nawrócenia. I potem się gdzieś zaczynają pewne muły osadzać. Tutaj jakiś kompromis, tutaj coś, tutaj letniości. To jest zawsze, to nawet się nie da inaczej, ponieważ też nie o to chodzi, żeby trwać w tym pierwszym tym, bo to pierwsze jest naiwne, jest dziecięce, no nie można być wiecznie dzieckiem. W pewnym momencie się pojawiają problemy i trudności. I teraz widzę, jedni chrześcijanie motywowani różnymi rzeczami, to zresztą tego nie da się przekreślić. Z różnych powodów, albo intelektualnych, albo emocjonalnych, albo jakichś praktycznych, życiowych, zmysłowych, jakikolwiek. Albo po prostu oddalają się od wiary, albo zaczynają robić, czego nie powinni, albo przestają robić to, co powinni, albo stykają się z takimi ludźmi, którzy nie powinni. Łączą się z ludźmi, którzy nie powinni, w kategoriach zawodowych, matrymonialnych, jakichś takich towarzyskich, codziennych, różnych rzeczy. I to myślę, że tutaj nie ma wyjątków. Różnimy się tylko kontekstem, płaszczyzną, ale to wszędzie jest. I również oczywiście nasza natura tutaj jest aktywna. To nie tak, że to zło jest zawsze z zewnątrz. I w pewnym momencie jakby chrześcijanin musi sobie odpowiedzieć, że ja właściwie wierzę, i pokładam nadzieję w tym, co nie widzę, czy może se olewam to, co nie widzę i próbuję zrobić, co nie zawsze jest jakby takie jednoznaczne złe w kategoriach, że wszyscy, którzy tracą wiarę, nie wiem, zaczynają brać narkotyki i nie wiem, się tutaj gdzieś upijają. Zresztą to się też zdarza, ale to akurat może nie jest najgorsze, bo tacy też potem jeszcze wracają, czy mają okazję wrócić do wiary z takiego grzechu. To często trwa i nie jest proste. I oczywiście czasami nie wracają, ale gorzej, zależy z jakiej strony patrzy. Czasami jest po prostu, to też jest różnie, to chyba nikogo nie można przekreślić. Każdy może jeszcze wrócić, bo to my do końca nie wiemy, Bóg to wie, na ile to jest trwałe odejście. I oczywiście tutaj teraz są spory, czy ktoś był naprawdę nawrócony, czy nie był naprawdę, no to jest kwestia teologii. Ale jakby to nie nazywać, ktoś, kalwinista powie, że taki ktoś nie był naprawdę nawrócony, kto trwale odszedł, arminianin powie, że tracił nawrócenie. Ale to jest kwestia nazwania. Bóg wie, którzy są którzy. A z naszej perspektywy taka próba jest i niektórzy ją przechodzą pozytywnie. Niektórzy ją oblewają, ale zdają w egzaminie poprawkowym, tak bym powiedział. I niektórzy już oblewają na amen. Przy czym to Bóg ostatecznie wie, kto do jakiej grupy należy. My możemy się mylić. I czasami tych poprawek może być więcej, czy może być ta sesja przedłużona, tak to powiedzmy metaforycznie. Ale w pewnym momencie ten egzamin trzeba przejść. On czasami jest w kilku częściach, bo to nie jest też takie proste, że to jest jeden raz. To się może też tam ciągnąć. Ale tak jakby to nie było, ten egzamin trzeba przejść. I potem albo ta wiara zaczyna wzrastać i człowiek dojrzewa i staje się dojrzale wierzącym, albo właśnie odpada gdzieś od tej wiary. Jakby to też tego nie nazywać. I to jest pewien test. I myślę, że tutaj ta definicja wiary, to co czytaliśmy, tutaj opisuje tę sytuację. I wzywa do tego, żeby ten test dać po myśli. Amen.